Otwórzmy najpierw Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. I tu czytamy od 9 do 14 wersetu. To są słowa Pana Jezusa. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To bardzo ważna przypowieść, podobieństwo Pana Jezusa, którą wierzący ludzie powinni zapamiętać na całe życie. Dzisiaj chcemy właśnie o tym mówić, że przyjęcie Jezusa, narodzenie na nowo, nawet narodzenie na nowo, nie zwalnia nas z obowiązku ciągłej zmiany w życiu, ciągłego uświęcenia. Bez uświęcenia, Biblia mówi, nikt nie ujrzy Pana. I w tym procesie możemy się zatrzymać i powiedzieć: ja już dużo osiągnąłem. Nie jestem jak bałwochwalcy, nie upijam się, żony nie biję, tak, na przykład, jako dla faceta, dla kobiety, że nie tłuczę wałkiem. Tak? Jak jest w piosence, i tym wałkiem, kiedy chciała swego męża, krasnoludka wałkowała, czyli nie jest już taką żoną, co w brzuchu mężowi dziurę wierci o coś, albo jest jak stale ciekrąca rynna, czyli już może nie jest, miejmy nadzieję, tak? Nie jestem jakimś heretykiem, w prawowiernej nauce jestem. Chwała Bogu, jest czego się chlubić. W ogóle jest super. No nie? Tylko Bogu dziękować do końca życia. Już nic nie muszę robić, niczym nie muszę się zmieniać. Jak mi ktoś coś zwróci uwagę, to powiem: precz szatanie, na przykład. Albo: ty małej wiary, człowieczku, się zamknij, a ty to co lepszy, albo w tym czy w tamtym. Mogę ugryźć kogoś, czy kopnąć, albo jakimiś słowami religijnymi zasłonić się i umocnić swój przyczółek. Toż przecież tak ciężko pracowałem, wlazłem na tą górę i siedzę. Nie dam się ściągnąć ani poniżyć. Będę tylko dziękował do końca życia za swoje osiągnięcia, tak naprawdę. Niepostrzeżenie człowiek już nie dziękuje Bogu. Patrzcie, ten faryzeusz, i mi się wydawało, że on Bogu dziękuje. Ale tutaj jest powiedziane w 9 wersecie, że on pokładał ufność w sobie samym, że jest usprawiedliwiony. Na podstawie swoich uczynków, jemu się wydawało, na podstawie jego uczynków, że on jest usprawiedliwiony. Prawo mojżeszowe rzeczywiście mówiło: masz robić tak, a tego nie rób, tamto rób, tego nie rób. Ale na samym szczycie prawa mojżeszowego są dwa przykazania: miłości do Boga i miłości do bliźniego. One są na samej górze. Jak człowiek kochający bliźniego może tak się odnosić do bliźniego? Nie jestem jak ten tam celnik. Można powiedzieć: nie jestem jak ten tam heretyk gdzieś, czy ktoś tam bałwochwalca, czy coś. To jest straszne. To jest pokazanie, że tak naprawdę moja ufność jest we mnie. I to jest bardzo niebezpieczna postawa. Ona może dorwać wierzącego człowieka, Jezus na pewno to powiedział w tym celu, żeby nas ostrzec. Ostrzec przyszłych swoich uczniów też, że taka postawa jest zarazą, która potrafi zniszczyć całe życie człowieka po prostu. Najgorzej jeszcze, że przez taką postawę cierpią ludzie, którzy są wokół takiej osoby. To jest szczególnie w małżeństwie może być. Ja ostatnio słyszałem świadectwo takiego pastora, który przez chyba 10 lat swoją żonę maltretował, nie wiedząc o tym, był zupełnie nieświadomy. Ta kobieta biedna się modliła, płakała. Na początku próbowała coś z nim rozmawiać i on wszystko tłumaczył, że to ona taka, a to on święty człowiek, a ona źle rozumie jego intencje, co innego było i ona nie powinna się tym przejmować, w ogóle nie brać sobie tego do serca. Po prostu wykłady robił, zamiast przeprosić, wziąć się za siebie. I dopiero gdzieś po 10 latach jakiś przyjaciel z nim w rozmowie, jechali podobno bardzo szybko samochodem, że on nie dał rady wyskoczyć, bo najchętniej by wyskoczył z auta. Tak mu dał czadu, można powiedzieć, wersetami biblijnymi i tak, no, znał go, wiedział jego wady, znał jego wady i tak mu przysolił, że ten człowiek ledwo przeżył tą podróż. I jak przyszedł do żony i mówi, ja kojarzę, że ty coś mówiłaś przeciwko mnie, o moim zachowaniu do ciebie, mojej relacji z tobą, to ja teraz choć siądziemy, porozmawiamy. I ta kobieta zapłakała i 2 godziny ona tylko mówiła, a ten siedział i słuchał, co wcześniej nie miał nawet uszu do tego, żeby słuchać. Po prostu po swojemu tłumaczył, wyjaśniał i wychodziło, że on jest sprawiedliwy, a problem jest w niej. To jest ciekawa refleksja taka, że coś takiego może się zdarzyć. My w chrześcijaństwie też mamy różnego rodzaju takie, no, czy slogany można nazwać, czy no, takie kaczki są puszczane, żeby ufać w te kaczki pływające gdzieś. Na przykład ludzie czasami martwią się, czy są narodzeni na nowo. I ktoś pyta, no ale ty co, przyjąłeś kiedyś Jezusa w modlitwie? Podjąłeś decyzję w pójście za Jezusem? No podjął, no to nie masz czego się martwić. To jest fałszywe usprawiedliwienie. To jest kaczka. To, że ktoś się modlił o przyjęcie Jezusa, wcale nie znaczy, że jest narodzony na nowo. Absolutnie. Ma być po prostu narodzony na nowo, a nie przekonany przez ludzi, że stał się narodzony, że jest narodzony na nowo. U narodzonego na nowo następuje postęp. I drugie świadectwo, syn pastora, który w młodym wieku, w wieku 9 lat został ochrzczony, bo po jakiejś ewangelizacji coś przeżył. Rozumiecie? Przeżył autentycznie. Miał jakieś duchowe przeżycie. Zrozumiał, że jest grzesznikiem, Jezus jest Panem. No i zaprosił Jezusa do swego serca. Za 7 dni czy coś ochrzcili go. I on tam coś starał się robić. Chodził do zboru. Nawet założył zespół muzyczny. I gdy był konkurs na piosenki chrześcijańskie, to 3 lata z rzędu jego wszystkie piosenki do finału weszły. Jakoś tam usługiwał po zborach, w międzyczasie się ożenił i w małżeństwie wylazło szydło z worka. Żona była wierząca i żona myśli, co ja za potwora wzięłam za mąż. Toż chyba nie wzięłam niewierzącego. Ja się śmieję, ale ta kobieta odkryła, że to drętwy drań jest. Straszny człowiek. I on zaczął widzieć też w swoim życiu, że jest obłudnikiem. Nie ma żadnego postępu w jego chrześcijaństwie. Nie rośnie, nie wzrasta. Cały czas w tym samym miejscu stoi. Cały czas te same grzechy, te same grubiaństwa w stosunku do żony. Żadnego postępu, żadnego rozwoju. I Bóg dotknął jego serca jednak. Dotknął jego serca i on w wieku, już będąc żonaty, nawrócił się. Bóg zrodził go na nowo, po prostu on się narodził na nowo. I wtedy pomyślał sobie, no tak, Biblia mówi, że kto uwierzy i ochrzczony będzie zbawiony. jeszcze jest chrzest. Że trzeba uwierzyć, żeby być ochrzczony. Tak czy nie? Jego ochrzcił ojciec. Ojciec już był staruszkiem, on zadzwonił do ojca i zrobili chrzest mu. To jeszcze tak sympatycznie, że to ojciec, że ten, który wcześniej no, nie rozpoznał, czy jestem narodzony na nowo. Wiecie, kaznodzieje mogą nie rozpoznać. Pastorzy. Jezus rozpoznaje, bo On jest drogą, tak? On jest tą bramą wąską. Nikt nie wejdzie, jeżeli przez Niego nie przejdzie. Zgadza się? W związku z tym można oszukać ludzi wokół nas, ale Boga się nie oszuka. Tak? I akurat to świadectwo słyszałem niedawno, bo zapytano tego pastora, czy jak ktoś tam popadł w narkomanię po uwierzeniu, czy to był narodzony na nowo, czy nie. On miał taką długą wypowiedź, dla mnie dość szokującą, bo to syn pastora i tak dalej. Starał się pobożnie żyć, ale z jego życia, w jego życiu nie było żadnych postępów. Żadnych. I po prostu on zobaczył, że jest obłudnikiem, że nie jest narodzony na nowo. I my już kiedyś tutaj mówiliśmy, że Biblia w pierwszym liście Jana podaje właśnie symptomy narodzonego na nowo człowieka, ale też jest taki bardzo ważny werset w liście do Filipian w pierwszym rozdziale. Apostoł Paweł, gdy pisze do wierzących, narodzonych na nowo, to mówi w 6 wersecie pierwszego rozdziału: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I to jest też bardzo ważna rzecz, że jeśli Bóg pełni w kimś dobre dzieło, zaczął dobre dzieło, to dobre dzieło kontynuuje, a więc następuje wzrost. Wzrost zresztą tylko Bóg daje. Biblia to w innym miejscu mówi. Tak? I Paweł był pewny, że ten, kto jest narodzony na nowo, to w nim Bóg będzie dobre dzieło pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Czyli to jest bardzo ważne, że mają być zmiany w życiu, ma być przemiana charakteru, człowiek ma wzrastać duchowo, a wymiary wzrostu Biblia określa. Określa dla mężów, dla żon, dla dzieci, dla pracowników, dla sług Chrystusa. To wszystko Biblia określa. Blokada wzrostu może być jedną z jakby symptomów. Będzie to bardzo już... Może być tak, że jeżeli brakuje takiego wzrostu, i zatrzymanie nastąpiło u człowieka, to może nas bardzo mocno zaniepokoić, że jego uwierzenie było daremne. Że on nadaremno uwierzył po prostu. Ta wiara była jakaś niekompletna. I nowego narodzenia nie nastąpiło. Mimo tego, że wydawało się, że było fajnie. Niech nas nie zwiedzie to, że jakieś wielkie przeżycie ktoś może mieć. Ja rozmawiałem już z ludźmi, którzy mieli wspaniałe przeżycia. I jak się z nimi rozmawiało, to tak można by było nawet odnieść wrażenie: Boże, ja takiego przeżycia nie miałem. Jakieś prawie cała noc przed Bogiem leży, doświadcza miłości Bożej, jak Bóg kocha, jak coś tam, jakieś tam rzeczy. Ja pytam, a gdzie Jezus w tym przeżyciu? Niepotrzebny. To niby od Boga. Wielkie przeżycie. Się okazuje, po paru miesiącach już człowiek nie pamięta tego przeżycia. Zaprzecza, że miał nawet. Mówi, czy ja w ogóle coś mówiłem? Wyparowało. I wielu ludzi, którzy się nastawia na różne przeżycia, wizje i tak dalej, później jest rozczarowanych, bo z nich powietrze szybko schodzi. Nie ma kręgosłupa, który jest od Boga właśnie, związanego z prawdziwym narodzeniem na nowo. To jest ta pewność, że Bóg, który zaczął dobre dzieło, będzie pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Teraz wróćmy do Łukasza jeszcze, do tego 18 rozdziału. Zwróćmy uwagę, że faryzeusz tutaj w 11 wersecie on niby do Boga mówi: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusi, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. I wymienia swoje zasługi, że poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. I tutaj już w tym drugim wersecie, w tym 12, w tej drugiej kwestii jakby, już on mówi o swoich zasługach. Tutaj on zdradza się, że usprawiedliwienie opiera na sobie samym, na swoich uczynkach opiera. Nigdy w Biblii nie ma, żeby człowiek był usprawiedliwiony ze swoich uczynków. Korneliusz bardzo pobożny i tak dalej. Pamiętam, jak kiedyś pewna siostra mówi, ale taki o, patrzcie, tutaj miły jest Bogu, taki człowiek tam pisze. Ja pamiętam, że no jakoś tak nie otworzyliśmy wtedy Biblii w tym miejscu, o którym ona mówiła i tak jakieś głupoty tam były w rozmowie. Później po latach, jak to czytałem, akurat to mi się to przypomniało, to zdarzenie. I tam wyszło tak, że ponieważ był miły Bogu, to Bóg powiedział: wezwij Piotra, on ci powie słowa, przez które będziesz zbawiony ty i twój dom. Nie wystarczyły pobożne czyny tego człowieka, tak? Natomiast ten tutaj opiera na swoich czynach. My możemy powiedzieć inaczej, że czytam, chodzę trzy razy w tygodniu na nabożeństwa i co tam, czytam Biblię 50 stron dziennie na przykład i modlę się po 2 godziny dziennie i jeszcze tam jakieś inne, może kanapki jakimś głodnym ludziom dałem kiedyś, no i inne jakieś tam rzeczy, do Gołdapi jeżdżę, czy gdzieś tam jeszcze coś robię, no. I co? I to niby mam mnie usprawiedliwiać przed Bogiem? W tym ja upatruję swoje usprawiedliwienie? To jest żałosne po prostu, tak? Też porównywanie się do innych ludzi jest bardzo niedobre. To jest tu pokazane w 11 wersecie. Ten faryzeusz nie wyszedł poza cielesność. On jest w cielesności. Porównywanie się do innych ludzi jest oznaką cielesności i tak robi każdy naturalny człowiek. Można bardzo zobaczyć to w życiu. Tak. Jak sąsiad pomalował płot, to i ten zaraz też pomaluje płot. No drugi dzień albo coś takiego. Nie może być gorszy. Tak. Porównuje się. Tam nigdzie nie chciał jeździć na żadne wczasy, do niczego nie były potrzebne, ale naokoło wszyscy zaczęli mówić, że gdzieś jadą. I mówię, gdzie byłeś? Nie byłem, nigdzie nie byłem. Wychodzi, że on jeden nigdzie nie był. Nie ma mowy. Następne wakacje jadę. Po trupie, ale pojadę. To jest... Normalnie tak robią ludzie. Strach przed ludźmi, co ludzie powiedzą i tak dalej. I tutaj powoduje to, żeby się porównywać. I to jest okropne, dlatego że możemy się porównywać też. Mamy jakiś poziom duchowy, Bóg nas wprowadził na niego, a my teraz możemy się porównywać do jakiegoś poziomu niższego. I mówicie, i tak jestem tutaj, o co to jest? Spadłem z takiej wyżyny, ale tu teraz, no jeszcze ta, tu jeszcze. Do ziemi daleko, nie ma czym się przyjmować. To tam. Nie jestem jak inni ludzie tam. I często na przykład u protestantów to nie jestem jak katolik. Takie pocieszenie. A ktoś inny się pociesza, że nie jest jak Adolf Hitler na przykład. Że jeszcze nie jest tak. I niech Niemcy pokutują. Kiedyś takiego brata słuchaliśmy, jak go wezwał do upamiętania jakiś człowiek, on był niewynawrócony. On mówi, co ja mam pokutować? Niech Niemcy pokutują. Wojnę wywołali. Tyle ludzi pozabijali. Ale ja? Natomiast ten celnik, tutaj 13 werset, stanął z daleka. Prawdopodobnie go by bliżej nie dopuszczono. Słyszałem, że z zapisków historycznych wiadomo, że dla takich jak celnik były wydzielone miejsce w świątyni, takie gorsze miejsca. No te pierwsze to nie było wolno iść, jak psa gonili. I pogonili jak psa, dosłownie. Kijami by tam jakaś obsługa przyszła, by natłukli mu, żeby mu na czworakach by gdzieś tam wylatywał z powrotem, no. Coś takiego. Różni grzesznicy, celnicy mieli jakieś tam zakamarki, gdzie z daleka mogli sobie popatrzeć. On sam stanął z daleka, nie musieli go popychać. Tutaj czytamy, tak? Bił się w pierś swoją, to jest wyraz głębokiego żalu. To jest, możemy porównać tego pastora, który tam 10 lat krzywdę czynił swojej żonie i uważał się za sprawiedliwego i przejrzał później na oczy. To było strasznie bolesne dla niego. Ja nie mówię, że on od razu się zmienił, ale zmiana nastąpiła dopiero wtedy, jak on się ocknął ze swojego letargu i ze swojego samozadowolenia. Zmiana nie przyjdzie do człowieka, który uważa, że osiągnął nie wiadomo co i spoczął na laurach i myśli, że już jest wszystko super. Niech Niemcy pokutują, niech inni się zmieniają, niech katolicy się od bałwochwalstwa odwracają, a ja jestem super gość, czy tam kobieta. I zrozumienie tego to jest jedno, można powiedzieć, bardzo ważne, żeby, a drugie to dalej zostaje walka na całe życie, można powiedzieć, dla człowieka. To jest zrozumienie i później konsekwentna walka zgodnie z tym zrozumieniem. Jakie zrozumienie? Zrozumienie tego, że mam różne wady, że potrzebuję przemiany. I później poddawanie się Bogu każdego dnia, jak Jezus nauczył, każdego dnia bierze krzyż swój i naśladuje mnie. To jest uczeń Jezusa. To jest bardzo ważne. To są poważne słowa, co Jezus powiedział. Niektórzy żyją taki cwaniacy współcześni, którzy mówią, Jezus mówił, ta nauka Jego nieważna, bo On mówił przed swoim ukrzyżowaniem, teraz wszystko mamy w Jezusie, On za nas wszystko zrobił i hulaj dusza. Ja już takich ludzi spotkałem, jak oni hulają. Komuś chcieli dom spalić, ludzie ze świata, kimś takiemu wierzącemu, wiecie. No. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że niby wierząca kobieta mówi, że, która zostawiła męża i żyje na kocie łapy z facetem, mówi, że Bóg to jest tak, w ogóle nie jest zainteresowany, kto z kim śpi w łóżku. Jego w ogóle to nie obchodzi. I to są różne drobiazgi i głupoty, którymi my ludzie się zajmujemy, ale Pan Bóg to się w ogóle takimi rzeczami nie zajmuje. Zobaczcie, jak można dojść. Łaskę na przykład obrócić w rozpustę. Niestety, my żyjemy w takich czasach, gdzie takie rzeczy można oglądać, tak? I tutaj mówi, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. On uznaje swoją grzeszność i z tym przychodzi do Boga. I szuka ratunku u Boga. Czyli jak Bóg otwiera oczy człowiekowi i też wierzącemu na jakiś zastój duchowy w jego życiu, albo że coś nie tak robi. My też tak a propos, to słuchajmy ludzi, co do nas mówią wierzący. Nie bądźmy głusi. Jest metoda zatyczek w uszach. Nie słyszeć, co mówią. Zaprzeczać faktom. Świadkowie, co się mówią. I człowiek może zaprzeczać. Powiedzieć inaczej, że było. Czasami się mówi, szkoda, że kamery nie było. Nie skamerowali albo nie nagrali. Ale są przypadki, że nawet jakbyś nagrał i odtworzył, to by powiedział nieprawda. A wiecie czemu? No człowiek się boi, że jeżeli się przyzna, to jego całe ja się zachwieje, całe poczucie wartości jego się zachwieje, będzie zerem, będzie nikim, rozumiecie? Może jeszcze będą z niego się śmiać ludzie. My się boimy jako ludzie tego. Ale to tylko dowodzi, że my opieramy swoją sprawiedliwość na sobie, na swojej sprawiedliwości chcemy się opierać. I to jest tragedia. Jeżeli ktoś tak będzie jechał przez całe życie, to może nawet zbawiony nie będzie. Bo jeżeli on opiera swoją sprawiedliwość na sobie, na swojej sprawiedliwości, to niestety to jest tragedia. trzeba powiedzieć wyraźnie, tak? A później, jak on mówi, Boże, bądź miłościw niegrzesznemu, wzywamy Boga na pomoc i później musimy cierpliwie staczać następne bitwy o przemianę naszego charakteru. I to są bitwy. To nie chodzi o to, że ktoś czasami liczy, że odkryje jakiś kluczyk do czegoś, czytach, jakieś objawienie, odsłonięcie tajemnicy, już ja wiem, jaka tajemnica, teraz już, o, teraz to tak. Czasami są jakieś przeżycia. Ktoś przeżył chrzest w duchu, mówi, teraz to, teraz to tak, tak. Spotykasz go za miesiąc, on upadł. Się okazuje, teraz było na 2 dni albo na 3. Pomogło. I gdzieś pojechał na jakąś konferencję, się tam napełnił czymś. Wrócił, chodził powyżej ziemi trochę parę dni, później znowu to samo. Także tutaj trzeba wiedzieć, że cierpliwe wytrwanie przy Jezusie to jest bardzo ważne dla nas jako wierzących. To jest ogromnie ważne. I poczucie wartości moje czy twoje to czerpmy z Jezusa Chrystusa, a nie z siebie samego. Opieramy je na Jego ofierze. Wtedy łatwiej można przyjąć jakąś krytykę, że ktoś coś mówi, bo powiedzieć, czekaj, kiedyś ty mówiłeś coś, czy mówiłaś, opowiedz mi jeszcze raz, jak to było. Tak jak ten pastor. Może ludzie mają co opowiadać wtedy. I to nie znaczy, że ludzie nas nie lubią, nienawidzą, chcą coś nam zabrać. To nieprawda. To jest dla naszego dobra po prostu. Charakter żelaza ostrzy się żelazem, zachowanie człowieka wygładza człowiek, jest napisane w Starym Testamencie i w przypowieściach Salomona zdaje się. To jest bardzo ważne, po to jesteśmy we wspólnotach. Ludzie, którzy nie są we wspólnocie długi czas, na przykład jak teraz w Gudabi spotykamy różnych, to dziczeją. Niektórzy mają swoje jakieś poglądy dziwaczne, jakieś złote myśli czy inne rzeczy. No. I co grozi? Grozi to właśnie, że będzie taki zapętlony człowiek. W kółko będzie się kręcił. Będzie, chrześcijaństwo będzie dla niego bardzo nudne. Okropne będzie dla niego to. I wielu, ja się nie dziwię, że wielu później się interesuje jakimiś dietami. Się interesuje czym tam, szczepionkami. Czy się interesuje ufolutkami, jak jednego spotkałem. Człowieka po latach i mówi mi, że UFO go interesuje. Albo biega po Olecku za symbolem Ducha Świętego, czyli za gołębiami. Głębie go interesują. Czy za symbol Ducha Świętego bardziej interesuje. No już niektóre to są aż śmieszne po prostu. No. Że tak można upaść nisko. Ale można. Ciekawe, Jezus mówi w 14 wersecie. Mówi, że ten, czyli celnik, poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Bóg go usprawiedliwił. Ile on mógł złego narobić? Strasznie dużo. Ktoś powie, mi się to nie podoba. Jak on tak sobie mógł pójść usprawiedliwiony? 2 razy w tygodniu jeszcze nie zdążył popościć, tak? 10 innych jeszcze nie dał. Co to ma znaczyć? Jeszcze nie pokazał przed ludźmi, że nie jest oszustem, rabusiem. Że nie jest cudzołożnikiem, no co to ma, co jest? Tak czy nie? Po ludzku mówiąc, może nam się to bardzo nie podobać. Ale to podziwiam Boga za Jego łaskę. Tu jest pokazana łaska Boża, czym jest. Ty pokutujesz, pokładasz nadzieję w Bogu, zwracasz się do Boga i On udziela ci miłosierdzia i łaski do tego, żeby teraz pokonać grzech. Żeby pokonywać grzech. On daje łaskę. Jeżeli będę kłamał, jeżeli będę zatwardzał serce, będę mówił, że nieprawda, że inne, to właśnie się pogrążam. I tam jest taki też jeszcze werset w Starym Przymierzu, że kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Tak? Czyli ukrywanie jest najgorszym etapem. To jest najgorsze, co może być. Wyznaję, to już jest jakiś krok, a później porzucam, w tym porzucaniu potrzebujemy Boga dalej. Cały czas potrzebujemy Boga i co ciekawe, chrześcijanie często nie doceniają, my wtedy potrzebujemy postawy związanej z Ewangelią. Dobrej nowiny właśnie potrzebujemy, pełnej Ewangelii, jak to niektórzy mówią, nierozumianej jako wariactwo jakieś, nadprzyrodzone przeżycia czy inne, tylko stosowania Ewangelii dalej w życiu. Dalej potrzebuję, Boże, bądź miłościw mi grzesznemu. Dalej potrzebuję tego, żeby mi udzielał łaski, przyjść do tronu łaski i żeby się skończyło coś. Tak? Możemy z tego miejsca, ktoś się zapyta, Rysiek, skończyłeś ty coś? Na pewno, że skończyłem. Nie będę tu się popisywał, co ja skończyłem, ale są pewne rzeczy w moim życiu, że naprawdę się skończyły. Ale tylko mogę powiedzieć, nie jakimś moim ćwiczeniem, tylko przez łaskę. Dzięki Bożej łasce i dzięki temu, że mogłem zgodzić się z Bogiem, przyjąć Boży osąd i poprosić o miłosierdzie i łaskę. Wydaje się to takie proste, ale ludzka pycha, stara natura blokuje to u człowieka i nie pozwala mu to zrobić. Jeżeli ktoś sobie myśli, że stara natura to była tylko przed narodzeniem na nowo, a teraz to nie ma żadnego tu problemu z tym, to się bardzo myli, bo jest list do Rzymian, 7 rozdział, zajrzyjmy tam. I ten rozdział właśnie mówi o walce, która się rozgrywa w człowieku. Zostaje grzeszna natura niestety. Na nią jest wyrok śmierci. Zapad, z którym my musimy się zgodzić. To jest też ogromnie ważne dla ludzi, którzy zaczynają swoją drogę chrześcijańską. Czasami się wydaje, jeżeli ci ludzie tak dużo przeżyją, wiecie, będą leżeć na ziemi, padną pod mocą, jak to się mówi, nie? No, ciarki im po grzbiecie pójdą. Zobaczą Jezusa. się śmieję już trochę sobie tutaj, myślę o tym, jak tam, co tam ludzie nie wyobrażają. Jak będą uzdrowieni cudownie. A wiecie, że niektórzy tylko czekają, kiedy będą uzdrowieni, żeby czmychnąć w świat? I wtedy ja dopiero zarządzę. Pojadę tu i tam, i tam, a teraz mi plecy bolą, czy jakieś, nie wiem, noga boli i nie mogę kuśnika bolasce. A wtedy to ho, 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 dopiero żyć nie umierać będzie. My nawet nie wiemy, co tam różni ludzie myślą sobie. Niektórzy chcą Chrystusa użyć do swojej wygody w życiu po prostu. Nie myślą, co mogą zrobić dla Jezusa, dla Królestwa Bożego, tylko myślą, co ja mogę zabrać z tego królestwa na swoje wygodnictwa swojego. I niektórzy mówią, bardzo dobrze, bracie, dawaj czadu dalej, czy siostro. Teraz opowiadają różni ludzie. Gdzieś tam do Wiednia zawiózł żonę na koncert jakiś znajomy mi ewangelista. Ja zatrzymałem ze stołka, ze śmiechu nie spadłem. Chyba jakaś rocznica była. No, no fajnie, no zawiózł. Mnie to po prostu rozśmieszyło. No, na koncert w Wiedniu z Polski pojechał, zawiózł. No, tam inny mówi, że na Karaibach byli, a żona teraz daje mu większe wyzwanie, że za rok gdzieś dalej pojadę na 2 miesiące, gdzieś tam do Honolulu może małpy głuszyć, czy nie wiem jak to się nazywa, ale już takie, jakby to były osiągnięcia duchowe, to się wymienia. Mamy 3 samochody, a za rok będziemy mieli 5. Mamy 2 najdroższe na Ukrainie, jak tam jedno małżeństwo ma na Ukrainie. To pastor i jego żona mają 2 najdroższe samochody w całej tej Ukrainie. No na przykład, to jest osiągnięcie. Dla niektórych ludzi to jest osiągnięcie. Ktoś stanie ubrany jakoś tam z jakiegoś salonu, ja nawet nie wiem jak oni tam się nazywają, ci faceci tam z tą modą, w jakimś garniturku i tak dalej. To na prostakach to robi wielkie wrażenie często. A to jest śmieszne, trzeba to powiedzieć. Nie o to tu chodzi w chrześcijaństwie. Z jednej strony miał w sercu, pojechał do Wiednia, niech jedzie sobie tam na wczas, ja tam nikomu nie żałuję, to jest wszystko fajnie, tam dobre i ten, ale nie uważam tego, że to jest osiągnięcie. To nie jest osiągnięcie. Przed Bogiem to niedawno słyszeliśmy, Leszek nauczał, czy tam je, czy nie je, tam co ty Bogu dasz? To jest absolutnie. No i w 7 rozdziale listu do Rzymian, tu jest werset 14. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tutaj Paweł mówi o cielesnej naturze człowieka. То есть моє я jest jakie? Cielesne, zaprzedane grzechowi. To jest prawda. I to się nie zmieni, dopóki my cały czas, gdy będziemy tu na ziemi sobie, to będziemy mieli z tym problem. I dalej pisze, albowiem nie rozoznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, lecz czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Czyli jeszcze jest problem, jest człowiek, tak? Jest szatan, jest Bóg, ale jest i grzech. Od co się dowiadujemy. I grzech mieszka w człowieku. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, czyli w cielesności. Nie chodzi o fizyczne ciało, to jest cielesna natura. Nie mieszka we mnie dobro. Niektórzy myślą, że mieszka. Przyjął Jezusa, poklepali po ramieniu, chwała Bogu, witaj w Bożej rodzinie. No i co tam? Że on żonę bił, to dalej bije, na przykład tam kradł z pracy, to kradnie. I jeszcze Bogu może dziękuję, że się udało dzisiaj ukraść coś. No albo, że dobrze przyłożył żonie i spokojnie śpi. I... no, czy coś takiego. No, pomyślcie tylko, może być potwór wyhodowany na pustych słowach ewangelicznych. Dokładnie. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, czyli prawo, znajduję prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. I my nie możemy zaprzeczać albo udawać głupiego, że tego nie ma w naszym życiu. To właśnie jest. To jest. To istnieje. I zaprzeczanie temu on nazywa prawem. To jest tak jak prawo ciężkości. Ktoś powie, gdzieś mam prawo ciężkości i na 10. piętrze sobie wychodzę przez okno, tak? Na przykład. Bo ja nie uznaję prawa ciężkości. Możesz sobie nie uznawać. Wyjdziesz, polecisz i będzie z ciebie placek, no. Jak będzie leciał w dół, to ja chyba jednak uznaję, że coś tu jednak prawda, że to prawda, ale to za późno może być. Tak samo i tutaj. Jest to prawo. I my po prostu sami z siebie, nawet jak jesteśmy narodzeni na nowo, bez Jezusa, Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. Jestem słabiutki, cienki bolek, krótko mówiąc, po prostu i muszę uważać w swoim życiu. Kto stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Niech baczy, żeby nie upadł. Paweł mówi, apostoł. Bo według człowieka wewnętrznego, czyli tego od Boga, tak, mam upodobanie w zakonie, czyli w prawie Bożym. A więc to, co miłe Bogu, co miłe Bożemu sercu. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, czyli inne prawo, które walczy przeciwko, ja powiem prawu lepiej, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. I dalej on mówi, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, prawu Bożemu, ciałem zaś zakonowi, czyli prawu grzechu. W cielesnej naturze zawsze będziesz służył grzechu. Zawsze. I nie pomoże, że 100 lat w Chrystusie ktoś był, jak będzie się opierał tylko na cielesnej naturze, to będzie służył grzechowi, a nie Bogu. Do Boga trzeba będzie wołami ciągnąć, żeby ta cielesna natura nie chce. Chce na kompromisy jakieś iść, ale nie chce umrzeć, a wyrok Boży jest na nią śmierć. Także tak to wygląda. Teraz jest jeszcze jedno miejsce bardzo ważne z Biblii, które może nas zachęcić, że nie jesteśmy tacy ostatni. Pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. I tu jest świadectwo apostoła Pawła. Jest to napisane w jakimś celu, zaraz zobaczymy, w jakim celu to jest napisane dla nas. To jest dla każdego, kto odkrył swoje różne wady, słabości po prostu i próbował też może swoją siłą cieleśnie, według cielesnej natury poradzić sobie z tym. Nic nie wyszło z tego. Odkrył, że jest takie prawo grzechu i śmierci w nim, że dalej grzech się przyczepia, próbuje niszczyć jego życie. I ja wierzę, że nie jestem, że jestem pod łaską, a nie pod prawem, i dlatego grzech nade mną nie będzie panować. I możemy mieć już jakieś zwycięstwa w różnych sytuacjach, ale jakieś inne, to możemy być głusi, ślepi, nawet nie wiedzieć, że my mamy takie problemy. Przykładowo kiedyś do mnie przyjechał taki człowiek i on rozmawiał ze mną i tam coś poszło o grzeszność. I on aż czerwony jak burak w pewnym momencie się zrobił, ten człowiek. I ja mówię, a co się stało, bracie? A on mówi, a ja myślałem, że ja już bezgrzeszny. On był z jakimiś tam braćmi, niektórzy czasami upijali się, ten się nie upijał i tego. Pomyślał, że on już bezgrzeszny jest. I między tymi, można powiedzieć, pijakami, to był wielkim orłem. No tak. I groziło mu wpadnięcie w pychę straszliwe. Także to jest bardzo realna sytuacja. No pierwszy rozdział i czytamy od 12 wersetu. Apostoł mówi tak. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Może zatrzymamy się tu na chwilę. My znamy z dziejów apostolskich, jak Paweł tam wywlekał ludzi, głosował, żeby ich skazywano na śmierć. Był przy śmierci, przy ukamienowaniu Szczepana i on popierał to. To są straszne rzeczy. To czasami mogą ludziom się śnić później do końca życia. I to jest okropna nieprawość. Był prześladowcą Kościoła i sam Jezus go zatrzymał. I patrzcie później, jak weźmiemy hymn o miłości. Miłość cierpliwa jest, dobrotliwa, łaskawa i tak dalej. Czytasz to, jak to mógł taki przestępca ułożyć taki hymn o miłości? Jak mógł taki człowiek za Kościół siebie oddać? Bo on poświęcał się. Za każdego prawie się modlił. O kogo tutaj pisał list, to się modlę. Wspominam Cię nieustannie albo Was. Jak przyjechał do jakichś ludzi, widział, że jakaś bieda, to sam pracował po nocach, a w dzień głosił słowo, żeby nie być ciężarem dla tych ludzi. Skąd taka zmiana? To jest zmiana Ewangelii. Ewangelia. Prawdziwe narodzenie na nowo. To jest właśnie działanie łaski Bożej. Wiara od Boga była. On sobie wiary nie wymyślił, nie wykrzesał w sobie wiary. Bóg dał mu tę wiarę. Bóg dał mu też miłość do Boga i do ludzi. I mówi dalej, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja byłem pierwszy? Jak to pisze? Jestem pierwszy. Jest to porażające. Paweł zalicza się do grzeszników tymi słowy. To jest bardzo ciekawe. To jest, żeby to zrozumieć, to jest... Kiedyś zaginęły księżniczki angielskie gdzieś w lasach. Do jakiejś chatki weszły i jakiś chłop wyszedł i mówi, a kto wy jesteście, dzieci? A one mówią, my to nikim jesteśmy, ale naszym ojcem jest król Anglii. Dobre, to dla mnie dobre porównanie, bo to jest tutaj właśnie jedna rzecz. Mam świadomość wiary i łaski Boga, która została mi dana. To jest dane mi z łaski. A z drugiej strony mam świadomość swojej upadłej natury. I on o tym pisze w 7 rozdziale do Rzymian. To czytaliśmy. Niektórzy odnoszą, że Paweł opisuje coś, co było przed jego nawróceniem. Teolodzy się tam kłócą. Ale ja sercem jestem przy tym, że tu jest drugie miejsce. Tam było jedno miejsce o tym, a tu jest drugie miejsce. I on mówi, grzesznicy, z których ja jestem pierwszy. On mówi, jestem. I to jestem jest dla nas ku zachęcie dla każdego, kto się boi, że jego grzeszność to będzie skreślony, nie wyzna, nie przyzna się, tak? To też niszczy Kościół, ja wam powiem. Kościoły są niszczone przez to, że ludzie się nie przyznają, ukrywają i obłuda wchodzi po prostu i to powoduje śmierć, duchową śmierć. A dlaczego ludzie się nie chcą przyznać? Dlatego, że na sobie okazuje się, że mimo przyjęcia Jezusa ich zrozumienie Ewangelii jest żałosne. My musimy prawdziwie zawierzyć Jezusowi. Jezus nas widzi. Co my myślimy, że On nie zna moich czy Twoich słabości? Nie widzi? Ślepy? Albo coś? Absolutnie. Wszystko widzi. I Ciebie i mnie takim przyjął. Ja zauważyłem, że różni ludzie, grzesznicy, nieodrodzeni, szczególnie jak się coś mówi o osobistym wyznaniu, przyznaniu do grzechu, panika często. U takich ludzi jest panika. Pamiętam, jak na jednym obozie chrześcijańskim jakaś znajoma mi osoba wybiegła z grupy domowej. Mówi, co się stało? Mówi, nie mogę, oni chcą, żeby o grzechu mówić. Czemu ja mam o swoim grzechu mówić? Czemu to Bóg już przebaczył? Co ja mam mówić? Mówię, to jak Ci przebaczył, to co za problem? Pomyślcie tylko. Można, przestępca może powiedzieć, ukarali mnie, byłem złodziejem, siedziałem 7 lat w więzieniu, co to tak trudno przez gardło przejść? Dla człowieka prawego, który się odwrócił od tego, to jest, można normalnie to powiedzieć, czyż nie? A jak myślicie? Ja uważam, że tak. Ale jeżeli układa sprawiedliwość na sobie chce polegać, swój obraz przed ludźmi wymalować i tak ciężko nad tym pracuje, to jakżeż teraz się przyznać? Całe prace diabły wezmą. Tylko, że takie malowanie przed ludźmi, to Bóg na to nie zważa, to nic nie da przed Bogiem. To jest sprawa nawet zbawienia i życia wiecznego może tu być. Może ktoś tak przysnąć i być już taki zasuszony i tak gdzieś wiara z niego wyparuje, że to już odpadł od Boga. Niestety, może wyjść, że odpadł od Boga. Dlatego my naprawdę się przyjmijmy Ewangelią, żeby ją zgłębiać, żeby zobaczyć, tam jest, w Ewangelii jest sprawiedliwość Boża, się objawia. Bo Jezus wziął na siebie to wszystko, co ja miałem, to co Paweł miał, co ty miałeś. Temu zaufaj, a nie czemuś innemu. Jego ofierze całkowicie zaufać. I to powoduje odwagę do tego, żeby spojrzeć w oczy prawdzie, taka jaka ona jest. Chociaż może być bardzo przygnębiające na początku. I Paweł, taki wielki apostoł, można powiedzieć, on nazywa siebie pierwszym z grzeszników, że on jest takim. Nie, że był, ale że jest. I mówi, ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem. I tu jest paradoks. To jakżeż taki? To niegodny, ktoś powie. Jeszcze dalej grzesznik i dostąpił miłosierdzia, a ten celnik to co to było? Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I poszedł usprawiedliwiony, Jezus mówi. Nie zdążył nawet żadnego uczynku jeszcze zrobić. Na krzyżu Łotr też nie zdążył żadnego uczynku zrobić i był przyniesiony do królestwa. A tu człowiek, który na sobie polega, na swojej sprawiedliwości broni, koronę, żeby mu nikt nie zdjął z głowy. To ja jestem wielki czy wielka. I stąd są problemy w kościołach, ja wam powiem. Różni ludzie się boją. Nie znaczy się boją, się denerwują. Kiełbasę ktoś mu zabrał albo coś, albo lepszy kąsek. Gryl nam się szykuje. Trzeba patrzeć, zobaczymy, jak są my chrześcijanie. W życiu rodzinnym się sprawdza, kto tam naczynia chce zmywać, albo kto tam usłuży drugiemu, albo sam naładuje sobie. Wszystko się sprawdza. To są takie, ktoś powie, a drobiazgi. Nie do końca, bo my żyjemy tymi drobiazgami. To jest nasze życie. I tak nas ludzie później widzą. I zobaczmy, mówi, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Na przykładzie Pawła widzimy wielką cierpliwość Jezusa. On mówi, dla mnie Jezus ma wielką cierpliwość, a przecież o tym pisze Piotr także. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, tak? Ja bym chciał znaleźć to, żeby nie przekręcić. W liście Piotra, to jest drugi list, 3 rozdział. I najpierw Piotr pisze tutaj w 9 wersecie. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jakieś dziwne słowa do wierzących. Co? Czy nie? Jak myślicie? Dziwne czy nie? Piotr miał świadomość. W zborach ludzie przychodzą na nabożeństwo i są tam różni ludzie. Ktoś niby tam podniósł rękę, podjął decyzję, że za Jezusem, ale nie jest narodzony na nowo, na razie. Nie ma upamiętania w jego życiu. Nie ma żadnego postępu duchowego. Nie ma zmiany myślenia. Jest martwy po prostu. I czy to znaczy, że piorun go strzeli, jak wyjdzie z kaplicy? Czy coś? Nie. Pan okazuje mu cierpliwość. I Bóg nie chce, żeby zginął. Chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. I dlatego my mamy uważać za ratunek tę cierpliwość Bożą. Tak jak właśnie w życiu Pawła było. Takiego człowieka wziął i przemienił. Ale ten człowiek w prawości przyszedł do Jezusa. Zrozumiał, że prześladował. Odwrócił się od swojego myślenia. Zaczął służyć Jezusowi i Bożemu Królestwu. To zupełna zmiana życia. Tak? Zamieszkał na ulicy prostej, a nie skomplikowanej. To jest dobry adres, taka ulica prosta. Nie jakaś taka. Czasami ja odnoszę wrażenie, że na krzywej albo koślawej ktoś zamieszkał po swoim tak zwanym w cudzysłowie nawróceniu. Już takie jakieś opowiada, nie wiadomo, dziwolągowate historie. I często to chrześcijanie wszyscy mu źle zrobili. Każdy go gdzieś tam skrzywdził. Nic innego nie kojarzy z chrześcijaństwem. Czyli na krzywej ulicy koślawej zamieszkał. Zamiast w prostocie żyć z Chrystusem i zobaczyć, że jest zupełnie inaczej. I w 3 rozdziale dalej, 15 werset, popatrzmy, jak Piotr mówi, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Widzimy? Piotr potwierdza, że to, co Paweł miał, to było mądrość od Boga dana. Żeby uważać cierpliwość naszego Pana za ratunek. Bez cierpliwości Bożej byłby po nas. Dokładnie. Niektórzy myślą, że nie, Alleluja i tak dalej. A tu kiedyś mówiliśmy o świętości Boga, co było z Janem jak plackiem Pati, z innymi tam Danielem, czy Mojżeszem, czy Izajaszem. I po prostu my sobie nie wyobrażamy, nawet dla nas trudno sobie wyobrazić świętość Boga. Żyjemy w innym społeczeństwie, inaczej teraz się uważa i tak dalej, różne rzeczy. Różne bzdury o Bogu się opowiada. I my zmienimy takie nastawienie tylko, że tylko ubolewamy nad jakimiś takimi, co tu przestali chodzić na nabożeństwa, albo ubolewamy nad katolikami gdzieś tu wokół nas, ale ubolewajmy też nad sobą. To jest bardzo ważne. I to jest, trzeba robić remamenty w życiu. Po to też mamy mieć ze sobą społeczność. Nie tylko z takimi, co nas lubią, bardzo ludźmi wierzącymi, ale takimi, co nam może dogryzają. Dobrze, że Bóg ich dał. Dogryzaczy różnych. Dzięki Bogu. I coś powiedzą. I może się otworzy człowiek. Ale jak ma programowo zaklepane, że się nie otworzy, choćby, nie wiem, brali otwieracz do konserw, to, albo głupca tłuczkiem w młodzieżu, choćby tłuk, to nie, głupota nie opuści. Jak ktoś tak chce cenić swoją głupotę i swoje te, no to biada człowiekowi takiemu. No biada, no to jest po prostu smutne. Brak wzrostu innej, możemy jakimiś pokrakami zostać. To nie daj Boże. żeby do czegoś takiego doszło. A tutaj tak prosto jest zawierzyć Ewangelii Bożej. My powstajmy teraz, bo modlimy, Panie, my dziękujemy Ci za przykład apostoła Pawła. Ja dziękuję Ci za szczerość tego brata, która przez Ducha Świętego została objawiona w tym tekście, który czytaliśmy. Że on nie wstydził się powiedzieć, jestem pierwszy z grzeszników. I zaświadczył, że na nim Chrystus okazał wszelką cierpliwość. Ja też odwołuję się do Twojej cierpliwości odnośnie mojej osoby. Chcę Ci podziękować za nią, Panie. Widzę z Twojego słowa, że to jest ratunek. I dziękuję Ci także za każde, które było nawet bolesne, ale poruszenie serca przez różnych ludzi i przez Ciebie, przez Twojego Ducha, których użyłeś, Panie, czegokolwiek, co użyłeś, Panie, żeby wstrząsnąć i nie zostawić mnie w miejscu dla mnie wygodnym, dla mojego ja, dla mojej cielesności obrzydliwej, która jest śmierdząca i która, na którą Ty wydałeś wyrok śmierci. Dziękujemy Ci, że zrozumienie tego będzie nam pomagać w życiu, ale też zawierzamy Twojej łasce, Panie, aby w tej postawie wytrwać do końca życia, mieć świadectwa porzucenia także naszych przestępstw, naszych bezbożności, żeby to było za nami, różne rzeczy, abyśmy widzieli postęp dzięki Twojej łasce. A Tobie, Ojcze, dziękujemy, że w narodzonych na nowo będziesz pełnił swoją dobro dzieło aż do dnia Chrystusa Jezusa. My zawierzamy całkowicie Twojemu dziełu. My dziękujemy Ci, Jezu, że to tak wspaniale tu wychodzi Twoja Ewangelia na światło, Panie. Że nie moja sprawiedliwość, ale Twoja sprawiedliwość i nie mam już czego bronić, bo zawierzam Twojej sprawiedliwości, Panie. I dziękuję Ci, że Ty potrafisz do skruchy doprowadzić człowieka i my powierzamy się w Twoje ręce, abyś dalej nas w tym prowadził, Panie. Twoją drogą chrześcijańską, drogą Jezusa, drogą krzyża też i zapierania się siebie i wiary w Ciebie, Panie. Nie w siebie, ale w Ciebie. Chwalimy Cię za to, że Ty dajesz nam to, Panie. Dzięki Ci. Dzięki za Twego Ducha i dzięki za Twój Kościół, za społeczność świętych, za to, że w niej możemy także zobaczyć odbicie swoje i zobaczyć, co potrzeba zmieniać. Bądź uwielbiony, Panie. I dziękujemy Ci za Twoją drogocenną krew, Panie Jezu, przez którą nas obmywasz. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen.